Posłużę się notą z książki, którą mam przed sobą. Wokalista, muzyk, kompozytor, pasjonat zjawisk niewyjaśnionych i potęgi ducha, grafik, pisarz, poeta, dziennikarz, myśliciel i analityk rzeczywistości. Dzień dobry.
Dzień dobry. Myślę, że w skrócie można tak to ująć.
A przede mną twoja książka Lekcja paranormalności. Ta publikacja ukazała się pod koniec 2015 roku nakładem wydawnictwa Arcanus. To wydawnictwo, które w swoim logo ma oko Horusa, co sporo wyjaśnia, bo przypomnijmy, że to symbol bezpieczeństwa w Egipcie, ale także jeden z pierwszych symboli oświeceniowych. Pozwalał łączyć swego rodzaju podświadomość z jakąś wiedzą kosmiczną pochodzącą skądinąd. Ale to na razie tak na marginesie wspominam, by państwa wprowadzić mniej więcej w zagadnienia, które Les podejmuje w swojej publikacji. Powiedziałbym, że być może jest to esej o nienormalności dyskursu o paranormalności.
Myślę, że można by było się o to pokusić, szczególnie, że faktycznie w takich dyskusjach dużo jest nieścisłości. Relacje między dyskutantami czasami przybierają po prostu totalnie skrajne pozycje, co według mnie, patrząc z punktu widzenia osób, które powinny świat odkrywać, nie jest specjalnie przyjemne, tak? Blokują się tematy, które mogą, że tak powiem, umożliwić nam odnalezienie odpowiedzi na pewne pytania.
Ta książka trafiła do mnie w roku 2015, teraz mamy rok 2016, a w 2006 roku rozpocząłeś swego rodzaju interesujący, interdyscyplinarny projekt Ukryta rzeczywistość, więc teraz możemy mówić i o tym projekcie, i o efektach tego projektu z perspektywy dekady. Czy ta książka miała być też swego rodzaju podsumowaniem tej działalności?
To można tak to nazwać, dlatego że na wszelkiego rodzaju działania, jakie podejmowałem, czy były to działania związane z chociażby z moją obecnością w Radiu Szczecin, kiedy prowadziłem cykl audycji pod tą samą nazwą, czyli Ukryta rzeczywistość, a jak i innych projektów, starałem się pokazać jak gdyby ten aspekt świata, który jest przed nami troszeczkę ukryty, którego w zasadzie nie rozumiemy do końca, czasami dlatego, że nie chcemy go zrozumieć i spychamy go gdzieś na manowce umysłu i podświadomości. I generalnie wiedza, którą posiadłem, warto się dzielić czymś, co dojrzewa w tobie i sprawia, że masz właściwe, konkretne pytania, że rozmowy z różnymi ludźmi, zarówno ze znajomymi, jak i z przedstawicielami nauki, a jak i z zupełnie obcymi ludźmi, którzy wyznają zupełnie inny światopogląd, ta wiedza po prostu sprawia, że chce się ją przekazać dalej.
Powiedziałbym tak, to nie jest publikacja o myśleniu o zjawiskach nadprzyrodzonych, to książka o tym, jak łatwo ludzie ulegają schematom myślowym, o tym, jak czasem w prosty sposób można kimś manipulować, aby tylko osiągnąć założony cel. To książka o tym, że niewyjaśnione jeszcze fenomeny pokazują nam koloryt i niezwykłość naszego świata, a także nas samych. Tych fenomenów, o których piszesz, jest sporo. Najważniejsze, które powinniśmy wymienić, by zainteresować potencjalnego czytelnika?
Ludzie na przykład mają styczność z czymś, co się nazywa NDE, czyli przeżycia z pogranicza śmierci, kiedy są poddani operacjom i nagle okazuje się, że widzą, co się dzieje, słyszą, dokładnie mogą przytoczyć rozmowy lekarzy. Czasami bywa tak, że oni unoszą się i bywają w różnych miejscach, często dalekich zupełnie, widzą sytuacje, których nie mieliby prawa widzieć, dlatego że będąc na stole mamy na wyświetlaczu po prostu linię prostą, tak? Czyli jak gdyby nas w tym momencie nie ma.
Czyli wracamy choćby do książki Moody'ego Życie po życiu.
Tak, Życie po życiu, czy wiele innych książek. Są to też sytuacje, że będę kontynuować, związane z mylnie pojmowanymi obiektami latającymi, zwanymi UFO. Często ludzie popadają też właśnie w skrajności, posiłkując się na przykład informacjami, które zasłyszą w radiu, w telewizji, które do nich trafią od ludzi, którzy są uprzedzeni do tego typu tematów i w zależności od tego, jak bardzo miarodajna jest to informacja, jak bardzo silny jest to przekaz, skutkuje to później nastawieniem danej osoby. O czymkolwiek byśmy nie mówili, czy o spotkaniach ze zmarłymi bliskimi, telekinezie, czy o hipnozie, czy o jakichkolwiek innych tak zwanych tajemniczych fenomenach, to zawsze jest to po prostu bezpośrednio związane z nami, tak? I w momencie, gdy człowiek ma możliwość mówienia, automatycznie spada z niego kamień, spada z niego brzemię. To jest akurat, uważam, dobre podejście, czyli jak gdyby w dobry sposób należałoby rozmawiać i należy, i ja tego staram się ludzi uczyć, po to właśnie, aby dawać drugiej osobie komfort, nie powinno być związane z tym, kto ma rację.
Jestem głęboko przekonany, jak wielu ezoteryków, że połączenie nauki akademickiej i paranauk to nieuchronna konieczność. Kwestią tylko jest to, kto pierwszy i kiedy się na to odważy. Gdybyśmy spojrzeli na różnego rodzaju postawy naukowców, które też w jakiejś mierze są przez ciebie tutaj zarysowane, choćby poprzez korespondencję, wspomnienia, także streszczenia różnego rodzaju artykułów, ta bariera między dwoma światami jest w dalszym ciągu bardzo mocna. Co więcej, chyba tylko incydentalne przypadki, jak choćby profesor Szyszkowska, którą wspominasz tutaj, dają jakiś promyk nadziei, że te światy uda się połączyć. Na razie to są dwa zupełnie obce światy.
Mam czasami takie wrażenie i to wrażenie coraz częściej jest we mnie obecne, że tych dwóch światów połączyć się nie da. Tak samo jak ostatnio rozmawiałem w jednej audycji, zadano mi pytanie odnośnie nieskończoności. Stwierdziłem, że tak samo jak nieskończona jest przestrzeń zewnętrzna, kiedy używamy teleskopów po to, żeby zajrzeć jeszcze dalej, jeszcze głębiej we wszechświat, w podobnym kontekście można by ująć mikroskop i to, co powiększamy, czyli zawsze będzie ta nieskończoność, co jest bardzo dziwne i głowa czasami boli od samego myślenia na ten temat. Tak samo jak spotykają się ludzie i temat schodzi na kwestie egzystencjonalne, tak? Kwestie wiary, przekonań i tak dalej. Kiedy już dotyka się tematu źródła, Boga, nagle czujemy, że nas to przerasta, tak? I mówiąc kolokwialnie, właśnie głowa zaczyna nas boleć.
Profesor mówi tak, człowiek wie znacznie więcej niż zdolny jest to w sposób naukowy uzasadnić, a w sytuacjach skrajnych, na przykład zagrożenia, być może zostaje uruchamiana łączność z czymś, co jest poza nami. Takich postaw jest zdecydowanie mniej. No, kiedy czytałem list do profesora Andrzeja Legockiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk, i fakt, że chyba do tej pory nie masz odpowiedzi jakiejś specjalnej, to mam wrażenie takiej sytuacji, no nie wiem, Mrożek mógłby to wpleść, albo gdyby wrócić, nie wiem, do Argonautów czy innych tego rodzaju historii. To pokazuje swego rodzaju indolencję, czy to być może pokazuje ignorancję, a może to rzeczywiście podkreśla ten margines pomiędzy dwoma światami?
Niektórzy uważają, że taki margines właśnie powinien istnieć, dlatego że według ich przekonania, i zwróćmy uwagę na to, że chodzi zdecydowanie o formę przekonania wewnętrznego, a nie o formę tak zwanego pewnika, że jest dokładnie tak, a nie inaczej. Natomiast sama pani profesor Szyszkowska, o której właśnie wspomniałeś, świetnie to podsumowuje, że dzisiejsze dogmaty już jutro mogą być przestarzałe. Powstają nowe urządzenia, coraz bardziej czułe, coraz doskonalsze. Wymiana tych paradygmatów po prostu funkcjonuje tak. Tak jak ktoś powiedział kiedyś z filozofów, jedyną niezmienną w życiu rzeczą jest zmiana. Więc pozwólmy, żeby te zmiany po prostu działały na naszą korzyść.
Wydźwięk twojej książki jest taki, że nauka jest czymś zamkniętym w sztywnym gorsecie i poluźnienie tego gorsetu już jest jakimś aktem odwagi. Piszesz o astronomii i astrologii, jakby podkreślając, że astronomia była pod dziedziną astrologii, a dopiero później z czasem to się zmieniło. Obserwując na przykład to, co robi NASA i choćby to słynne zdjęcie, kilka miesięcy temu pojawiło się zdjęcie kosmosu pokazujące nieskończoną ilość poszczególnych galaktyk, gwiazdozbiorów i tak dalej. Jak się przeglądało taką potężną połać i zobaczyło się, jak wygląda ten tak zwany nasz gwiazdozbiór, tak, i gdzie jest Ziemia i te nasze planety, które ginęły po prostu w mrowiu kolejnych. To jest taka postawa naukowców, która ciebie interesuje. Do tej pory myśleliśmy, że jest tylko to i to, a jednak jest coś więcej.
Tak, no generalnie o to chodzi, tak, zarówno rozmawiając z ludźmi, a ze znajomymi, kiedy masz możliwość wyrażenia swojego zdania i pomimo różnic, które wyrażane są przez różne osoby, jednak ten kontekst rozmowy podąża w jakimś kierunku, tak? Wtedy te obydwie czy kilka stron, które biorą udział w rozmowie, są w stanie przyznać, że faktycznie ten świat jest ciekawszy, tak? Dlatego, że kiedy mówimy o tym, że ktoś widział swojego zmarłego bliskiego i było to związane z, na przykład, nie wiem, z przepowiedzeniem pewnych sytuacji, a o takich okolicznościach słyszałem kiedyś, czy różnego rodzaju inne tematy, gdy posiłkujemy się sytuacjami, które są obwarowane tak zwanymi dowodami. mówi to tylko i wyłącznie o jednym, że warto otworzyć się mentalnie, tak? Bo blokada mentalna sprawia no, dyskomfort. Nie masz możliwości pójścia. Tak jak nauka twierdzi, że dajmy na to świadomość rodzi się w mózgu, tak? Że świadomość jest zdecydowanie lokalna, czyli mózg odpowiada za tworzenie myśli, mózg odpowiada za tworzenie tak zwanej świadomości, czyli świadomości istnienia, tego, że ja jestem, poczucia, kim ja jestem i tak dalej, i tak dalej. A kiedy sytuacje mówią, że jest zupełnie co innego, tak? Kiedy ludzie potrafią się między sobą komunikować w przedziwny, niesamowity sposób, i tak jak chociażby jasnowidze, którzy mają wysokie osiągnięcia na swoim koncie, są dowodem na to, że precyzja opisów sytuacji dawanych przez nich, no, musi świadczyć o tym, że skądś oni taką wiedzę posiadają.